Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Przez następną godzinę obaj z wachmistrzem przesłuchiwali służby. Nikt nie widział Adel opuszczającej dom. Abel pomyślał, że podobnie było w przypadku śmierci Saula, zamordowanego przez nieuchwytne cienie, przenikające przez bramy i mury. Miał przeczucie, że rozwiązania tej zagadki należy szukać w rodzinie Rotenbergów. Do tej pory był pewien, że trop kabalistyczny prowadzi go we właściwym kierunku, ale teraz, stojąc przed opustoszałymi ścianami po kolekcji, zrozumiał, że obraz całości śledztwa jest bardziej zmącony niż wcześniej myślał. Zszedł na dół i otworzył drzwi do gabinetu Saula. Story pozostały zaciągnięte. Gabinet pogrążony był w szarej poświacie. Na pierwszy rzut oka nic się w nim nie zmieniło od jego ostatniej wizyty. Podszedł do ściany, na której wisiał obraz przedstawiający postać malującą motyle. Przyszło mu do głowy, że ze świata żywych odszedł już Saul, teraz jego żona, i tylko to płótno jest ciągle na swoim miejscu. Tknięty niewytłumaczalnym impulsem kazał towarzyszącemu mu policjantowi skonfiskować obraz i zabrać go do policyjnego depozytu. Zostawił pannie Monk stosowne poświadczenie i skierował się ku wyjściu. Odwrócił się i spojrzał prosto w oczy służącej. — Jeszcze jedno, panno Monk. Pani Adel już nie wróci. Została zamordowana. Chyba jednak będzie musiała pani poszukać nowej pracy. Nie zdziwił go widok nagle rozszerzających się źrenic, w których po raz pierwszy dostrzegł zmieszanie i lęk. Kolejny tydzień rozpoczął się podobnie jak poprzedni, wściekłym atakiem chłodu i deszczu. Jadąc w poniedziałkowy poranek do pracy, Abel mijał powyginane od wichru markizy kawiarni i sklepów przy Grosse Gerbergasse. Także Salomon Rotenberg nie wyglądał tego ranka najlepiej. W pokoju przesłuchań Abel z uwagą przyglądał się jego rozbitemu łukowi brwiowemu. Dostrzegł także otarcia na prawej pięści. Musiał przeżyć w areszcie ciężką noc. Ortodoksyjni Żydzi bywali rzadkimi gośćmi w odwachu, wypełnionym przez gwałcicieli, złodziei i szubrawców wszelkiej maści. Tym razem Abel postanowił złagodzić sposób przesłuchiwania Salomona. Na jego polecenie wniesiono dwie filiżanki wypożyczone z kantyny oraz dzbanek parującej czarnej kawy. Jej aromat natychmiast wypełnił duszne pomieszczenie. Widział, jak nos Salomona wychwytuje ten ciepły, domowy zapach, wypierający z nozdrzy smród aresztanckiej celi. — Czyżby ktoś panu dokuczał w areszcie, panie Salomon? — zapytał Abel, rozlewając czarny napar do filiżanek. Nie odpowiedział od razu. — Nie skarżę się, ale dobrze pan wie, co wyrabiają te zwierzęta z Żydami. Reakcja Abela zaskoczyła Salomona. — Sztang! — krzyknął oficer. — Do mnie! W drzwiach niemal natychmiast pojawiła się wystraszona twarz wzywanego policjanta. — Macie natychmiast przenieść aresztanta Salomona Rotenberga do pojedynczej celi. Bez dyskusji! W ten sposób zamknął otwierające się w proteście usta sztanga. Policjant strzelił obcasami i obrócił się na pięcie. Zapadła cisza. Salomon obserwował tę scenę szeroko otwartymi oczami. — Dziękuję. — wychrypiał wreszcie. — Pan nawet nie wie, ile to dla mnie znaczy. — Dla mnie jest pan aresztantem, jak wszyscy inni — odpowiedział poważnie Abel. — Dopóki nie zostanie pan skazany, jest pan tylko oskarżony. Nikt poza sądem nie może wymierzać kary. Sprawiedliwość musi być taka sama dla wszystkich. Salomon pokiwał smutno głową. — Pan wie... że tak to dzisiaj nie działa.
U mnie działa. Zaręczam, że więcej w tutejszym areszcie nie spadnie panu nawet włos z głowy. Nie oczekuję wdzięczności, tylko zrozumienia dla pracy, którą wykonuję. Zamordowano pańskiego brata i moim zadaniem jest schwytanie morderców.
A teraz odnaleziono odciętą głowę pańskiej bratowej Adel, którą nazywał pan zimną suką. — Więc jak to działa, panie Rotenberg? Dlaczego giną niewinni ludzie? Mówiąc to, z uwagą śledził mimiczne skurcze, jakie pojawiły się na twarzy Salomona. Miejsce papierowej bladości zajął krwisty rumieniec, który wykwitł najpierw na wychudzonych policzkach Rotenberga, aby następnie rozlać się po jego czole i szyi.
— Adele nie żyje? To przecież niemożliwe!
— wykrzyknął Salomon, strwożony, jakby szukając w oczach policjanta potwierdzenia, że to tylko makabryczny żart.
— A jednak — odpowiedział chłodno Abel. — I podejrzewam, że pan, jeszcze nie wiem w jakim stopniu, ale to ustalę, jest za to także odpowiedzialny.
— Nic nie wiem. Nie mam pojęcia, dlaczego zginęła. Nie lubiłem jej, to prawda, ale przysięgam. Nigdy nie podniósłbym na nią ręki.
— Trochę zbyt łatwo pan przysięga, panie Rotenberg. Skłamał pan poprzednio przynajmniej dwa razy, i to oficerowi prowadzącemu śledztwo w sprawie śmierci pańskiego rodzonego brata.
— Dobrze, przyznaję się
— odpowiedział Salomon po dłuższej chwili, spuszczając głowę.
— Ale tylko do próby kradzieży kabalistycznych odkryć Saula. Listów było więcej. Saul podzielił się ze mną swoimi odkryciami, licząc na moją radę i uznanie. Niektóre z tych odkryć były absolutnie zaskakujące, oryginalne, wspaniałe. To było takie niesprawiedliwe, że właśnie on na to wpadł. Uległem pokusie i nie oddałem mu zapisków, chociaż bardzo o nie zabiegał.
Nie odnalazłem tych listów w skrytce.
Spaliłem je natychmiast po tym, jak się dowiedziałem, że Saul nie żyje. Mam je wszystkie w głowie, wyryte w pamięci, po dzień ostatni.
Nadal jest więcej pytań niż odpowiedzi, panie Rotenberg. Dlaczego upierał się pan przy zwołaniu zebrania u siebie w domu właśnie w dniu morderstwa Saula?
Ta zbieżność dat to przypadek. Budowa szła opieszale, ciążyła mi ta sytuacja. Chciałem się wytłumaczyć, pokazać korespondencję z nieuczciwym właścicielem tartaku, zrzucić z siebie winę za powstałe opóźnienie.
Przypuśćmy na chwilę, że panu wierzę. Abel dolał sobie kolejną porcję kawy. Kto w takim razie, pana zdaniem, mógł być zainteresowany śmiercią Saula i Adel?
Ten, kto najwięcej na tej śmierci mógł zyskać, panie władzo. A jest tylko jedna taka osoba w naszej rodzinie. Chaim Rotenberg. Hazardzista i szuler. Wyzyskiwacz i szuja. Zakała naszej rodziny.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.